Witam was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym, byśmy otworzyli Boże Słowo, Ewangelię Mateusza. Dobrze jest śledzić tekst, który czytamy. A więc 8 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 werset. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce i dotknął się ręki jej, i ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał duchy słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego, on niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze nosił. Spróbuję zwrócić naszą uwagę na kilka faktów. Po pierwsze, mamy dwa interesujące przekazy w Biblii na temat teściowych, które burzą taki zły stereotyp teściowej. Ja nie wiem, skąd to się wzięło, bo ja takiego nie miałem poglądu. A tu mamy dwa przykłady. Pierwszy znajdujemy w Księdze Rut, kiedy jest mowa o teściowej, o Noemi i o tym wszystkim, co się wokół jej życia zdarzyło. Bardzo pozytywna postać i piękna postać, piękny przykład. Drugi, ano właśnie czytaliśmy, że oto Jezus razem z uczniami wszedł do domu Piotra i teściowa Piotra była chora. Więc po pierwsze, Piotr miał teściową. Że Jezus chciał mieć takiego ucznia obok siebie, narwańca, to już niesamowite. A jeszcze miał teściową Piotr, no i żonę. O tym się często zapomina. Gdy Jezus wszedł do tego domu, to zaspokoił potrzebę, jaka w tym domu pojawiła się. A gdy Jezus wszedł, ujrzał teściową leżącą w gorączce. Autor Ewangelii powiada, że ona miała wysoką gorączkę. Najwyraźniej to nie była błaha jakaś gorączka, taka jak to czasami pojawi się, jak lekka gorączka, no i niektórzy już i z tego powodu panikują, ale musiało to być poważne. Odpowiedź Jezusa była natychmiastowa. I możemy, przyglądając się temu, co Jezus zrobił, powiedzieć, jakże inaczej zachował się, niż by zachował się lekarz. Lekarz przeegzaminowałby ją, może by się popytał, zdiagnozowałby chorobę, może by zalecił jakieś lekarstwa, które by obniżyły gorączkę, w nadziei, że poczuje się lepiej. Jezus zrobił dużo więcej. On pokazał moc i współczucie. Jako Stwórca rozmawiał z ciałem i wygonił infekcję, przywracając ją do zdrowia. W innym miejscu czytamy, że zgromił gorączkę. Pytanie, czy my jako ludzie wierzący mamy też prawo gromić gorączkę i choroby, czy nie? Nie będę was trzymał w niepewności. Powiem, co ja myślę o tym. Nie. Dlaczego? Bo nie jesteśmy stwórcami. Jezus był stwórcą nas, ciała naszego, i on miał prawo do ciała przemawiać. My nie jesteśmy stwórcami, chyba że jesteśmy wyznawcami New Age, małymi bogami, bożkami i chcemy wejść w te buty i to czynić. To jest moje zdanie. Możecie się z nim nie zgodzić. Ale to jest moje zdanie w oparciu o biblijne słowo. Czy do uzdrowienia wystarcza ogólna wiara w Jezusa Chrystusa? Czy potrzebny jest jakiś szczególny rodzaj wiary? Biorąc pod uwagę, że mamy przebaczenie grzechów w oparciu o zbawczą wiarę, uważam, że ta wiara wystarcza też do przyjęcia uzdrowienia. My nie potrzebujemy jakiejś szczególnej wiary. Czasami tacy ludzie, o których ja nie lubię tego słowa, mówią uzdrowiciele o nich. To oni taką taktykę stosują. Jak się coś zdarzyło, chwała Bogu, modliłem się i się stało. Ale jak się nic nie zdarzyło, to mówią, on nie miał wiary. On miał wiarę. To on coś źle zrobił. A tak naprawdę ani on, ani ten człowiek. Przecież Pan Bóg uzdrawia. Amen. Dobrze. Nie chodzi o to, by się koncentrować na wierze. Mamy się koncentrować na Bogu. Bóg jest tym, który jest sprawcą uzdrowienia, odbiorcą chwały za jej pozytywny skutek. Ku zaskoczeniu niektórych Nowy Testament podaje przykłady ludzi wierzących, którzy zmagali się z chorobą. I trudno powiedzieć, że ci, którzy się zmagali z chorobą i są wymienieni w Nowym Testamencie, nie mieli wiary. Z problemami żołądkowymi borykał się Tymoteusz. Epafrodyt przez chorobę otarł się o śmierć. Chorego Trofima Paweł zostawił w Milecie. To ze względu na swoją chorobę apostoł Paweł powiada, zwiastował Ewangelię w Galacji. Zatem nie powinno być nic dziwnego, że też i my, ludzie wierzący, toczymy bój z chorobą. I nie dajcie się zwieść takiemu nauczaniu, które próbuje nam powiedzieć, że człowiek wierzący nie może być chorym. To najlepiej z butami do nieba niech idzie od razu. Człowiek wierzący też może być chorym. A więc toczymy bój z ciałem naszym, z chorobami. Po drugie, widzimy, że uzdrowienie było kompletne. Ona wstała i natychmiast zaczęła posługiwać. Uzdrowienie nie było procesem, ale było natychmiastowe. Czasami jest to proces, ale większość opisanych w Biblii przykładów mówi o uzdrowieniu, to ono miało miejsce natychmiast. Po trzecie, ten cud zdarzył się w prywatnym miejscu, a nie publicznie. To zdarzyło się w domu. Czy sądzicie, że ci współcześni, w cudzysłowie, uzdrawiacze, byliby tacy bardzo happy i zadowoleni z tego, że to w domu się zdarzyło? Oni raczej wolą sytuację, gdy to jest nagłośnione, gdy wokół tego mogą zrobić show. To, co się zdarzyło, miało bardzo spokojny przebieg, zwykły. Jezus spełnił proroctwo, lecz On nasze grzechy i choroby nosił, cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony, powiada prorok Izajasz. To nauczanie związane z uzdrowieniem teściowej Piotra ma też nam przypomnieć, że nasze usługiwanie i nasze życie nie jest określone przez tłum i prasę, przez popularność, ale przez wolę Ojca. Chociaż Jezus uzdrowił wielu, w tym miejscu jest powiedziane, że potem pod wieczór przyszło wielu ludzi, chorych, opętanych, przyprowadzono tych ludzi pod dom, tam gdzie był Jezus, a On im pomógł. I wcale nie chodziło o żadną popularność. To miało bardzo spokojny przebieg. Tak sobie myślę. Wybaczcie, że tak sobie wypuszczę trochę wodze mojemu myśleniu. Kiedy Jezus wrócił do domu i Maria go zapytała, no co tam, synu, jak dzień minął? To wiecie, co on powiedział? No wiesz, paru ludzi było chorych. Teściowa była Piotra chora. Pomogłem jej, ludzi przyprowadzono przed dom, uzdrowiłem. Paru doznało wyganiania demonów, doświadczyli uwolnienia z demonów. Myślę, że tak mógłby zrelacjonować. To wszystko. Nic nadzwyczajnego. Nie zrobił z tego jakiegoś show uzdrawiającego. Jezus nie jest przedstawiony w tym fragmencie Bożego Słowa, a są, to miejsce jest w kilku Ewangeliach powtórzone, bo i w Ewangelii Marka i Łukasza. On nie jest człowiekiem szamanem, cudotwórcą. On nie nauczył się żadnej techniki uzdrawiania. Dziś proponuje się szkoły uzdrawiania, techniki uzdrawiania. To jest niebiblijne. To nie ma nic wspólnego z Biblią. Tego się nie uczy. To się otrzymuje w darze. Ewangelista Marek powiada, dodaje jeszcze pewien szczegół. On nie pozwalał na reklamę demonom. Jest powiedziane, że kiedy uwolnił ludzi z opresji demonicznych, to zabronił im ogłaszania, kim on jest. On nie potrzebuje hollywoodzkiego wsparcia, reklamy. Kościół tego też nie potrzebuje. Jezus nie pozwolił demonom reklamować Jego świętości. Powiedział im, precz i idźcie stąd. My nie musimy polegać na metodach świata. Czasami jak możecie oglądać gdzieś może w internecie takie kampanie uzdrowieńcze, takich telewizyjnych uzdrawiaczy, to wiecie, co można usłyszeć? Dajmy chwałę Bogu! Słyszę wasze amen? Słyszę was? Reklama, show. Pan Jezus tego nie robił. Kazał odejść demonom i zostawić tych ludzi w spokoju. Jezus nie jest dla paparazzi. Nie jest dobrą rzeczą, kiedy widzimy, że ludzie przychodzą do Jezusa dla dobrych powodów, a nie dla właściwych powodów. Ludzie muszą przyjść do Jezusa z właściwych powodów, z właściwych pobudek, a nie tylko dobrych. Czasami przychodzą ludzie, ponieważ nie rozpoznają Jego boskości, ale chcą coś zmienić w swoim życiu. Dla nich usłyszeli, że jest cudotwórca, że jest w ich środowisku ktoś, kto może cud uczynić. Oni są jak paparazzi, idą za Jezusem, by zobaczyć sensację. Ewangelie to nam opisują. Tłumy za Jezusem potrafiły iść, zwłaszcza po rozmnożeniu chleba, to przecież tłum poszedł za Nim. Nawet Go królem próbowali obwołać. Po czwarte, jeśli jakaś osoba cierpi, to nie cierpi z powodu jakiegoś grzechu. My słyszymy czasami takie stwierdzenia, no to ta choroba z powodu grzechu. Oczywiście zdarza się też, na zasadzie wyjątku. Jezus człowieka, którego uzdrowił, potem spotkał w świątyni i powiedział do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. To dotyczyło człowieka, który przy sadzawce Betesda został uzdrowiony. Ale też mamy sytuacje w Ewangeliach opisane, które mówią o tym, że choroba była przyzwoleniem Boga dla Jego chwały. Kiedy w Ewangelii Jana czytamy sytuację człowieka niewidomego, to tam podeszli uczniowie i zapytali się, jak to jest? Dlaczego on był niewidomy? I Jezus powiedział, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A potem jeszcze czytamy, że ani rodzice Jego nie zgrzeszyli, ani On, ale aby chwała się Boża objawiła. Bóg nie jest sprawcą naszej choroby, ale pozwala, byśmy czegoś doświadczyli. Ale często też sami jesteśmy tego przyczyną, ponieważ Słowo Boże powiada, nie dawajcie diabłu przystępu. My pozwalamy czasami na to, by diabeł miał dostęp do naszego życia, nie żyjąc życiem świętym, życiem chwały, życiem uwielbienia dla Boga. I potem Bóg musi jakoś reagować. I czasami niektórym potrzebny jest taki wstrząs, taka kuracja wstrząsowa. Wiecie, to tak jak z lekarstwem, przed użyciem wstrząsnąć. Czasami z niektórymi z nas musi tak Pan Bóg postąpić. Choroby, które ustępują na skutek podania tabletek, nie wynikają z opętania. Czasami tak mówimy, że niektórzy mówią, ja nie mówię, że my mówimy, ale że niektórzy powiadają, że to jest jakieś związanie demoniczne, to jak? To demon na podstawie tabletki wyjdzie z człowieka, bośmy wzięli kilka tabletek? To jest niemożliwe. A więc nie wychodzą z powodu tabletek i nie jesteśmy uwalniani z takiej opresji demonicznej. Ale zdarza się to w takiej praktyce duszpasterskiej, że spotykamy się z osobami, które mogą być pod wpływem takiej presji. Ja chciałbym w tym miejscu jeszcze jedną rzecz przypomnieć. To nie jest wykład, to jest tylko przypomnienie pewnych rzeczy. Ja mocno przeciwstawiam się temu też, jak to niektórzy powiadają, że my musimy wyznawać przekleństwo pokoleniowe z trzeciego i czwartego pokolenia. Skąd ja mogę wiedzieć, co w czwartym i piątym pokoleniu ktoś w mojej rodzinie robił? Ja wiem, że zostałem zbawiony i ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonała i uwolniła mnie, dała nowe życie, narodziła na nowo. A jeśli tak by miało być, to dlaczego nie podkreślają ci, którzy o tym mówią, że błogosławieństwo jest do tysięcznego pokolenia? Chciałbym się do tysięcznego pokolenia cofnąć i usłyszeć Boże błogosławieństwo. Pewno bym dotarł do Adama i Ewy. Zobaczcie, jak wiele takich nierozsądnych sformułowań czynimy, nie zastanawiając się, jakie spustoszenie duchowe to może spowodować. Natomiast jesteśmy zobligowani przez Boże Słowo, gdy ktoś cierpi, gdy ktoś choruje, by modlić się i pomóc takiej osobie, aby Pan Bóg dotknął się jej życia. I to chcemy czynić. I to będziemy czynić. Czynimy to i będziemy czynić albo w takich cyklicznych procesach jak a to środowe nabożeństwo, a to nabożeństwo, kiedy może będziemy mieć wieczerze i po nim. Nie określam też jakiegoś konkretnego takiego stałego terminu, żeby też się niektórzy nie przyzwyczaili do tego. Ale mamy ufać Bogu i możemy do Niego przyjść. Piąta rzecz, piąty fakt, który warto zauważyć w tym tekście. A gdy nastał wieczór, przywiedli do Niego wielu opętanych, wypędzał duchy słowem, uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. To uczynił Jezus wielokrotnie. Kiedy był w czyimś domu, stawał się kanałem usługiwania. To zdarzyło się w domu Mateusza, Marii i Marty, Zacheusza, Szymona. To zdarzyło się w domu Akwilii i Pryscylii, kiedy po niebowstąpieniu już do nich Paweł dotarł. Bóg jest Panem naszego domu i nie powinien być niewidocznym gościem, ale powinien być Panem naszego domu. On może się manifestować w życiu rodziny, w życiu ludzi wierzących. A więc tam, gdzie Jezus się w domu znajdzie, On jest odpowiedzią na potrzeby tych, którzy do Niego przychodzą. My dzisiaj jesteśmy w domu pańskim. Tak wierzę, że jesteśmy w domu Bożym. Obiekt jak obiekt, ale ufamy, że Pan Bóg tu spotkał nas. Jesteśmy przed Bożym obliczem. I chcemy doświadczać też Bożej obecności, gdy się wspólnie modlimy, gdy wyznajemy Boga, Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Muszę to z przykrością stwierdzić. Powróciła takie wyznanie już sprzed 20 lat, z którym już żeśmy się zmagali, przynajmniej 20-25 lat temu. Cud jest w Twoich ustach. Nie ma go. Cud, jak powiesz coś o Bogu, to będzie dobrze. To nie jest prawdą, źle postawiony akcent, że między wyznaniem a uzdrowieniem. Józef miał pozytywne wyznanie. Ten Józef, którego bracia sprzedali, a mimo tego pozytywnego wyznania 13 lat przeszedł cierpienie, doświadczenie. Naaman Syryjczyk miał złe wyznanie ust. On powiedział, to jest wariactwem, zanurzać się w tej rzece, my mamy u siebie o wiele lepsze. A mimo to, że miał nieprawidłowe wyznanie, doświadczył Bożego uzdrowienia. To, co mówiłem o bohaterach wiary. Mieli dobre wyznanie ust przecież. Jedni drudzy nazwani bohaterami, ale byli ci inni, którzy mimo tego wyznania doświadczyli okrutnych rzeczy. To dziś właśnie jesteśmy świadkami, jakby to wróciło jak bumerang takich okrutnych doświadczeń doznają ludzie wierzący. Ich życie nie było gorsze, ich wyznanie nie było gorsze. Jedni byli ratowani, inni doświadczali rzeczy okrutnych. A więc wyznanie nie jest automatyzmem. My mamy ufać Bogu, wierzyć Bożemu Słowu, czytamy je i chcemy mieć wyznanie, które świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Ale moc nie kryje się w moich ustach. Moc kryje się w Bogu, w Jezusie Chrystusie, w naszym Panu i Zbawicielu. Gdyby można było się nauczyć tego, to wiecie, ja bym z przyjemnością poszedł do szpitali z ludźmi wierzącymi, byśmy wyprowadzili wszystkich ludzi chorych ze szpitali, a lekarze musieliby zmienić profesję, bo nie mieliby się czym zajmować. A tak przecież nie jest. Nie uczymy się tego. Bóg działa jak chce. Duch Święty wieje jak chce. Ale mimo tego, że ludzie popełniają błędy, czy źle pewne akcenty rozkładają w tym nauczaniu biblijnym, mówiącym o uzdrowieniu, chcemy z wiarą przychodzić do Boga i modlić się o uzdrowienie. Jezusa nikt nie musiał długo zachęcać. Kiedy wszedł, zobaczył potrzebę domu, modlił się, podniósł czy zgromił gorączkę i usłużył tej niewieście. A potem przyszli ludzie. Czy mieli takie pozytywne, dobre nastawienie? Podejrzewam, że też wieść się rozeszła. Jest Jezus. Pomógł, przyjdźmy, zobaczmy, a może. I wiecie, ludzie czasami też tak reagują. A może coś się zdarzy. A my nie chcemy tylko na tej zasadzie, że może coś się zdarzy. Chcemy z wiarą modlić się o Boże dotknięcie naszego życia. Dziś jesteśmy w tym miejscu, aby też to czynić. Bo umówiliśmy się, będziemy się modlić o nasze potrzeby i wierzymy, że Pan Bóg je będzie rozwiązywał. Cokolwiek jest naszą potrzebą, ja wierzę, że Bóg może odpowiedzieć. Czy uzdrowi natychmiast? Niektórych tak, niektórych nie. Ale nie jesteśmy, wierzę, z tych, co jak paparazzi pędzą, żeby zobaczyć sensację. Jesteśmy tu, by doświadczyć Bożej mocy. Ludzie doświadczyli czegoś niezwykłego, gdy przyszli do tego domu, gdzie Jezus był. To była radykalnie nowa jakość. Tamtego wieczoru ludzie odczuli dotknięcie ręki Pana. Czy doświadczymy uzdrowienia, czy nie, na pewno możemy doświadczyć dotknięcia ręki Pana. I dziś modlić się będziemy o to Boże dotknięcie ręki Pana w naszym życiu. Siostro, bracie, cokolwiek masz w swoim sercu i masz potrzebę, by Bóg dotknął się twojego ciała, módl się, proś Pana Boga. Jeśli ktoś z was potrzebuje tego, abyśmy się z nim razem pomodlili, abyśmy razem wznieśli głos do Boga, to uczynimy. I od razu powiadam, nie prowadzę żadnego wywiadu. Nie będę was przesłuchiwał i nie będę poświęcał jednej osobie 15 minut. Jeśli ktoś chce, byśmy się pomodlili, bym się z wami pomodlił, to możecie podejść do przodu, pomodlimy się. Jeśli chcesz tam, gdzie jesteś, w tym miejscu modlić się, wznieś rękę do Boga, módl się. Pan Bóg jest odpowiedzią. Dziś jesteśmy tu, by modlić się o Boże dotknięcie naszych ciał. Nie rozwiązanie jakichś innych problemów. O inne problemy będziemy się modlić w poniedziałki, żeby Pan Bóg rozwiązywał różne problemy, kiedy przychodzimy i modlimy się. Czasami w środy też przynosimy nasze potrzeby. Dziś chcemy pomodlić się o to, by Pan Bóg dotknął naszego ciała i naszych chorób. Chcę się z wami pomodlić. Czy ja nie mam potrzeby? Mam też. Czy jestem zdrowy? Nie. Do końca nie. Ale Pan Bóg pozwala mi ufać, bym się z wami razem modlił. Powstańmy. Będziemy się modlić, będziemy sobie wzajemnie usługiwać. To jest dobry czas.